Otwieram 38. sesję Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 6. kadencji. Bardzo serdecznie witam panie i panów radnych województwa kujawsko-pomorskiego, marszałka województwa kujawsko-pomorskiego pana Piotra Całbeckiego wraz z zarządem województwa. Witam panie i panów dyrektorów Departamentów Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu oraz jednostek organizacyjnych oraz wszystkich państwa biorących udział w dzisiejszej sesji. Pozwólcie państwo, że rozpocznę od uroczystego akcentu. Do tego akcentu będzie mi potrzebny pan radny Stanisław Pawlak. Zaraz powiemy dlaczego. To może tak w parze staniemy. Może tak. Panie marszałku, zapraszam może tutaj do nas. Są takie okoliczności szczególne, które warte są podkreślenia, ponieważ w ubiegłym tygodniu minęło 15 lat, odkąd jest pan marszałkiem województwa. Mogę powiedzieć w takim razie, dziękuję państwu bardzo za powstanie, że z tej okazji chciałabym złożyć jak najserdeczniejsze życzenia dalszej pracy na rzecz województwa kujawsko-pomorskiego w zdrowiu, w sile, w pogodzie ducha. A dlatego ze mną jest pan radny Stanisław Pawlak, ponieważ jest najdłużej z panem pracującym radnym, a sprawdziłam to w annałach. Wszystkiego dobrego, panie marszałku.
Żeby już wszystkie daty były zachowane, to dodam, że 19 lat razem z panem marszałkiem pracujemy na tej sali i na innych salach w Urzędzie Marszałkowskim. W tym 15 lat na stanowisku bardzo eksponowanym, ale i odpowiedzialnym marszałka województwa kujawsko-pomorskiego. Gratuluję i życzę dalszych.
Dziękuję bardzo. Pozwólcie państwo, że te kwiaty dedykuję wszystkim paniom, pani przewodniczącym, radnym obecnej i poprzedniej kadencji, a wiele ich spotkałem w swoim życiu na swojej drodze, jak i mojej żonie i moim córkom, bo to też tak się składa, że wszystko, co mnie otacza, to najpiękniejsze czerpię od płci pięknej, ale tego kolorytu na pewno dodaje piękno regionu, który współtworzymy, my tu na tej sali reprezentując cudownych, wspaniałych mieszkańców. 2 miliony ludzi mamy ten zaszczyt reprezentować, przeszło 2 miliony mieszkańców tego regionu. To wielka odpowiedzialność, że ja dzierżę już od 15 lat buławę marszałka, no to tylko dzięki państwu, przecież ja nic innego staram się jak mogę, przecież nieudolnie często wykonywać państwa wolę. Za tę pamięć dziękuję i o ile zasłużyłem na te kwiaty, to właściwie tylko dlatego, że nie jestem w tej pracy sam. Dziękuję zarządowi, jest z nami Zbyszek Sosnowski, ale wszyscy tu obecni i poprzedniej kadencji, członkowie zarządu, cały Urząd Marszałkowski, wszyscy moi współpracujący, pan skarbnik, pan sekretarz, no tak to już jakoś się ułożyło, że 15 lat. Wczoraj byłem jeszcze prywatnie w Watykanie. Tam miałem okazję pomodlić się. Proszę mi wierzyć, przy grobie Jana Pawła II. Większość tej modlitwy poświęciłem sprawom województwa. Jakoś tak się złożyło. Pokochałem je. Dziękuję bardzo.
Przystępujemy zatem do spraw proceduralnych. Informuję, że w sesji bierze udział 26 radnych, jest kworum, obrady dzisiejszej sesji są w takim razie prawomocne. Otrzymali Państwo radni porządek obrad dzisiejszej sesji. Czy są wnioski o jego zmianę? Myślę, że są wnioski o jego zmianę. Proszę bardzo, pan marszałek województwa, Piotr Sałbecki.
Dziękuję bardzo. Pani przewodnicząca, panie, panowie radni, chciałbym zgłosić projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego według druku 106/21 w takim trybie, a nie innym, ze względu na toczące się negocjacje z przewoźnikami, jeśli chodzi o organizację. No, uchwała jest niezbędna do tego, aby te linie autobusowe tutaj wymienione mogły być zgłoszone do pana wojewody, aby je dalej organizować, współfinansować. Ważny dokument, dzięki temu będziemy mogli organizować transport autobusowy, no ale też i uzyskać na jego realizację niemałe środki. Także bardzo proszę o wprowadzenie tego punktu, a mówiąc o negocjacjach, miałem też na myśli organizację transportu kolejowego, o tym za chwilę przy budżecie. Także dobrze. Proszę o wprowadzenie tego.
Dziękuję bardzo. Nie widzę więcej wniosków. Przystępujemy zatem do głosowania zmian do porządku obrad poprzez wprowadzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów o świadczeniu usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Projekt Zarządu Województwa, druk numer 106/21. Witam serdecznie wicewojewodę województwa kujawsko-pomorskiego, pana Józefa Ramla. Dobrze. Kto z pań i panów radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosu? Dziękuję. Podaję wynik głosowania. 26 głosów za. W takim razie Sejmik zmianę wprowadził po punkcie 14. Dziękuję, przyjęliśmy zmiany do porządku obrad. Kontynuujemy realizację porządku obrad. Otrzymali Państwo protokół z 37 sesji Sejmiku. Czy są uwagi? W związku z brakiem uwag protokół uznaję za przyjęty. Kolejnym punktem porządku obrad jest informacja z pracy Sejmiku Województwa. Otrzymali Państwo radni informację. Czy są pytania bądź uwagi? Tak, proszę bardzo, pan przewodniczący Michał Krzemkowski.
Szanowna pani przewodnicząca, panie marszałku, szanowni radni. Na poprzednim posiedzeniu Sejmiku przyjęliśmy po burzliwej dyskusji stanowisko dotyczące znacznych podwyżek cen nawozów sztucznych. Chciałem tylko powiedzieć, że Ministerstwo Rolnictwa odniosło się do tego tematu i w sposób bardzo obszerny odpowiedziało na ten nasz apel, rzucając światło na całą sytuację i również poświadczając, że podejmuje różnego rodzaju działania w tym celu, żeby tą sytuację uspokoić, poprawić i dając pewne rekomendacje do kształtowania polityki rolnej w naszym kraju. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo i pan przewodniczący Paweł Zgórzyński.
Przewodnicząca, panie marszałku, szanowni państwo radni. Ja również bym powiedział, tak jak mój poprzednik, w sprawie stanowiska, które my jako Sejmik podjęliśmy na koniec miesiąca sierpnia, a stanowisko dotyczyło rolników poszkodowanych przez podmioty skupujące. Konkretnie było to mleko. Wówczas nie zgadzaliśmy się z niesprawiedliwością i chciałbym również powiedzieć, że to nasze stanowisko znalazło swój dobry finał, bo od dziś rolnicy poszkodowani przez Spółdzielnię Mleczarską ROD w Rypinie mogą składać wnioski o rekompensatę tych niezapłaconych faktur. Serdecznie dziękuję tym wszystkim radnym, którzy odważyli się podnieść rękę i poprzeć to stanowisko. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo. Dla mnie jako przewodniczącej sejmiku są to ważne głosy państwa przewodniczących, dlatego że presja ma sens, stanowiska mają sens, a przypominam, że była taka sytuacja, w której zastanawialiśmy się, czy rzeczywiście kolejne stanowisko powinniśmy formułować. Ta informacja od panów jest bardzo ważna. Dziękuję bardzo. W takim razie sejmik rozpatrzył informację. Następnym punktem porządku obrad jest informacja z pracy Zarządu Województwa. Otrzymali państwo radni informację. Czy mają państwo radni pytania do przekazanych informacji z pracy Zarządu Województwa? Tak, proszę bardzo, pan radny Stanisław Pawlak.
Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Ja bym miał pytanie i prośbę do pana marszałka. W związku z informacją, która ukazała się w sprawozdaniu z pracy zarządu, że 27 października tego roku zarząd przyjął plan realizacji strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego. Czy mógłbym prosić, aby pan marszałek w krótkich słowach poinformował zebranych dzisiaj w czasie obrad o tym planie? Drugą mam sprawę dotyczącą projektu budżetu na następny rok, na 2022. Otóż w tym projekcie rozpatrywaliśmy już na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i nie ma odniesienia, pani przewodnicząca, do albo planów roku bieżącego, jakie przyjęte zostały na 1 stycznia, albo wykonania budżetu za 3 kwartały. Informacja z pracy zarządu pokazuje, że takie wykonanie za 3 kwartały zarząd rozpatrywał. Wobec powyższego, czy jest możliwość, aby uzupełnić przynajmniej w części tabelarycznej zestawienie zarówno dochodów, jak i wydatków województwa z wykonaniem za trzy kwartały bieżącego roku? Byłoby to lepiej nam analizować projekt na rok 2022. Czytamy także w uchwale z 13 października, że zaciągnęliśmy kredyt długoterminowy. Czy mógłby pan marszałek poinformować, jaki to kredyt, z jakim okresem spłaty i na jakie cele będzie przeznaczony? Dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo. Pan przewodniczący Wojciech Jaranowski.
Pani przewodnicząca, panie i panowie radni, ja mam pytanie do pana marszałka odnośnie przewozów regionalnych, ale pan marszałek mówi, że będzie o tym mówił w punkcie dotyczącym budżetu. Ja jednak mam trochę poboczne pytanie, mianowicie chodzi o umowę z województwem łódzkim odnośnie kursów pociągów z Torunia do Łodzi. Czy toczą się jakieś rozmowy, negocjacje, bo co roku taka umowa była podpisywana. Wiem, że jest jakiś list intencyjny radnych województwa łódzkiego, żeby wyrażającą wolę podpisania takiej umowy, ale czy toczą się rozmowy między zarządami województw w tej sprawie, żeby przedłużyć te kursy z Kalisk Kujawskich do Łodzi przez Kutno. Także co roku zawsze takie były połączenia, przynajmniej 2, jak się nie mylę, i dobrze było, żeby je utrzymać, bo mieszkańcy Włocławka chociażby piszą do mnie i pewnie do pana Stanisława również, żeby te połączenia były utrzymane.
Dziękuję bardzo. I pan przewodniczący Michał Krzemkowski.
Szanowna pani przewodnicząca, panie marszałku, szanowni radni. Panie marszałku, na poprzedniej sesji radny Jasiekiewicz, dzisiaj jest nieobecny, wywołał temat zaangażowania naszego województwa w port intermodalny w Emilianowie. Wówczas zdeklarował pan, że jest przekonany, myśli, że na tej sesji będziemy głosowali wniosek o ewentualnym wejściu do tej spółki, wejściu kapitałowym. Takiego wniosku dzisiaj nie głosujemy. W związku z tym mam pytanie, czy jakoś postąpiły prace, jeżeli chodzi o ten temat, czy były jakieś rozmowy prowadzone, czy jakoś zmierzamy w tym kierunku, czy raczej pan na takie wejście kapitałowe do portu intermodalnego się nie zdecyduje. Drugie moje pytanie też dotyczy poprzedniej sesji, bo też deklarował pan, że przed sesją budżetową na sesji listopadowej będą przedstawione plany i harmonogram realizacji inwestycji na drogach wojewódzkich, tak żeby radni głosując nad budżetem już mniej więcej widzieli, jaka jest wizja, jaki jest ten planowany zakres prac w przyszłym roku. No i też nie wiem, czy pan to dzisiaj przedstawi, taki harmonogram, taki plan, czy przechodzi to na kolejny miesiąc, na kolejną sesję, czy coś takiego zostanie nam przedstawione. Trzecie moje pytanie to kwestia przetargu kolejowego. Na ostatniej sesji mówił pan, że akurat w dniu sesji odbywa się postępowanie odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą ze skargi przedsiębiorstwa kolejowego Arriva. Ja chciałbym zapytać, jaki jest przebieg tego postępowania odwoławczego, co się wydarzyło, co zostało rozstrzygnięte, czy to jest w toku, czy też mamy już jakiś wyrok, jak to wpływa na ten przetarg i jaka jest dalsze losy tego przetargu. I kolejna sprawa też związana z tym tematem kolejowym. Taka informacja mnie doszła, że ze stanowiska dyrektora transportu został odwołany pan Tomasz Moraczewski, który był odpowiedzialny za przetarg kolejowy, za generalnie przygotowanie tego dziewięcioletniego układu połączeń kolejowych. Czy to jest prawda i co o tym co to spowodowało? Mnie to, przyznam szczerze, trochę martwi, bo jeżeli chodzi o opinię na temat prezesa Tomasza Moraczewskiego w kwestii zarządzania portem, to te opinie są różne. Natomiast jeżeli chodzi o jego wiedzę i kompetencje w dziedzinie kolejowej, to one są... Trochę mi się to wydłużyło, ale myślę, że w tej drugiej turze już się zmieszczę. Ma opinię pasjonata i naprawdę fachowca w dziedzinie kolejowej, w związku z tym jego odwołanie mnie trochę zaskakuje i chciałbym prosić o podanie przyczyn i jednocześnie wskazanie, kto jest w tej chwili osobą odpowiedzialną ze strony samorządu województwa za przygotowanie tego i realizację tego przetargu na dalszym etapie. Dziękuję bardzo, to wszystko.
Dziękuję bardzo. W takim razie, czy pan marszałek odpowie, tak? Proszę.
Dziękuję bardzo. Pierwsze pytanie, które zadał pan Stanisław Pawlak, dotyczyło planu realizacji strategii. Ja myślę, że dobrze byłoby, gdybyśmy mogli państwu przekazać ten plan.
Może wyżej ten mikrofon, panie.
I tak zrobimy, ponieważ to jest dość obszerny dokument. No, w skrócie mówi o tym, jak chcemy sobie poradzić ze strategią do 2030 roku i dalej. To znaczy, jakie konkretne działania operacyjne będziemy podejmować w najbliższych latach, żeby osiągnąć wskaźniki, które tam sobie założyliśmy. A więc jeśli pan Stanisław pozwoli, ten dokument przekażemy pani przewodniczącą, poprosimy, abyście państwo mogli go otrzymać i wówczas może i będziemy mogli więcej o szczegółach, bo to każda kartka ma swój odrębny temat, rozdział. Także, ale być może jest taka, będzie też taka wola, by pan Adam Stańczyk, który jest obecny zresztą tutaj na sali, pan dyrektor, kilka słów na ten temat powiedział, ale jak znamy pana dyrektora, to nie będzie kilka słów. Nie wiem, czy jest na to czas, może przy uchwalaniu strategii, ale jeśli pani przewodnicząca i państwo chcieliby dzisiaj jeszcze to kilka słów, bo moglibyśmy do tego dokumentu dodać. Jeśli chodzi o połączenia do Łodzi, tutaj my mamy rzeczywiście takie porozumienie, że te pociągi, które jeżdżą na linii Toruń-Kutno, no żeby się nie trzeba było przesiadać w Kaliskiej. Tutaj to jest główny cel tego porozumienia i proszę, no i tak zrobimy, no przy czym do czasu, właściwie do dziś, kiedy nie znaliśmy szczegółów co do obsługi tego połączenia w przyszłym roku, no nie mieliśmy jakby też podstawy, aby wejść w szczegóły i też ze strony województwa łódzkiego nie było takiej woli do końca, aby te uzgodnienia poczynić. Sądzę, że one będą na korzyść oczywiście mieszkańców, no tak aby tych 7 par pociągów dziennie no, nie musiało zatrzymywać się w Kaliskiej i podróżni przesiadać do kolejnego pociągu, żeby dojechać do Kutna, więc to uzgodnimy. Na pewno i wdrożymy w życie porozumienie w tym zakresie. Jeśli chodzi o kwestię planu dróg, rozbudowy dróg, no zostanie on przedstawiony w przyszłym tygodniu, bo my jako zarząd jeszcze niestety nie przyjęliśmy tego planu. To wynika oczywiście z projektu budżetu i wielu innych zmiennych, które trzeba uwzględnić, musieliśmy uwzględnić, ale ten plan jest właściwie już gotowy. Przyjmiemy go w przyszłym tygodniu, prześlemy państwu do wiedzy. No i oczywiście będziemy o tym rozmawiać również podczas uchwalania budżetu. Też tutaj pan radny Jaranowski zapytał o sprawę, nie, to już chyba odpowiedziałem na kolej, tak, to w sprawie kolei do Łodzi. Jeśli chodzi o Emilianowo, tutaj też no, mieliśmy dziś, to prawda, jest pan wojewoda, więc sądzę, że potwierdzi, no ale my deklarujemy ze strony zarządu województwa i będziemy prosić też o uchwalenie takiej decyzji w formie już wniosku finansowego, budżetowego, udziały na poziomie 1 000 000 zł w przyszłym roku, co by nam dało, już nie pamiętam, jakąś część niemałą, przepraszam? Trzecią pozycję jako udziałowców, tutaj jest KOW numer 1, miasto Bydgoszcz, no i my z udziałem będziemy to liczyć. W każdym razie KOW ma 89% z udziałem 2 000 000 zł, Bydgoszcz 1%, jeśli dobrze to rozumiem, 250 tysięcy. Przedstawimy ten wniosek również na najbliższym posiedzeniu sesji już budżetowej. No także tutaj jesteśmy w procedurze. Jeszcze mieliśmy pytania o to, co z przetargiem, więc przetarg jest w procesie skargi, którą złożył jeden z przewoźników i 6 grudnia w Mikołajki odbędzie się kolejne posiedzenie w tej sprawie KIO. Jakie będzie rozstrzygnięcie, trudno nam w tej chwili przewidzieć, więc sądzimy, że, ale myślę, że tego 6 grudnia już wszystko będzie wiadome. Nawet jeśli decyzją KIO będziemy musieli całe postępowanie unieważnić, nie ma to większego znaczenia na to, co się będzie działo na torach po 12 grudnia. To po pierwsze, a po drugie nie ma też, będziemy mieć dużo czasu na przeprowadzenie nowej procedury, też wyciągając wnioski z być może pewnych błędów, czy niedociągnięć, które popełniliśmy na etapie przygotowania tegoż postępowania. A postępowanie jest tym trudniejsze, ponieważ no przecieraliśmy szlaki w Polsce. Nie było wiele takich przetargów, tak dużego w ogóle. No więc mogliśmy pewnych rzeczy nie widzieć. Za to dziś na pewno będziemy widzieli więcej. Dlatego sądzę, że ten przetarg, jeżeli nawet jeszcze raz ogłosimy postępowanie, będzie to postępowanie przygotowane dobrze. A co do dyrektora Moraczewskiego, tu jego rola się zakończyła, tak jak zresztą się umawialiśmy, do końca września albo chyba w październiku, kiedy jako pełniący obowiązki dyrektora u nas Departamentu Transportu, pracując na pół etatu u nas w urzędzie i na pół etatu na lotnisku, no, dzielił te obowiązki. Też przypomnę, była pandemia, więc ruch wstrzymany zarówno na kolejach, jak i w tym czasie, jak i w lotnisku. Dziś pomału to wraca do normy, chociaż jak słyszymy o kolejnych mutacjach wirusa, to raczej nie wygląda to obiecująco, ale podjęliśmy decyzję, że tak będzie lepiej, jeżeli teraz już będziemy pracować każdy na swoim miejscu, no i jego rola się wypełniła, co nie znaczy, że jako znawca i miłośnik kolei nie będzie uczestniczył nadal w naszych pracach. Traktujemy prezesów naszych spółek jako immanentną część organizacji samorządu, prac samorządu, i na pewno, jeżeli będzie taka potrzeba, skorzystamy z jego doświadczenia. Tak, to chyba wszystkie już pytania i mam nadzieję odpowiedzi, które postaram się udzielić. Dziękuję bardzo.
Dobrze, proszę bardzo, pan radny Stanisław Pawlak, ad vocem.
Ja tylko chcę poprosić pana marszałka o odpowiedź na dwa dodatkowe pytania, które postawiłem. Pierwsze w sprawie kredytu długoterminowego, który chyba był zaciągnięty, taka jest informacja, i dane porównawcze budżetu wykonania za trzy kwartały bieżącego roku i planu na przyszły rok. Bo po raz pierwszy się zdarzyło.
Proszę mówić do mikrofonu. Bardziej. Nie, proszę mówić do mikrofonu, żeby był bliżej, bo nie słychać.
A, przepraszam. Patrzyłem na pana marszałka. Ale pan marszałek wie, o co chodzi. Dziękuję.
Dobrze, dziękuję bardzo. I pan przewodniczący Michał Przemkowski, ad vocem.
To ja też jeszcze dopytam pana marszałka, czyli tak, jeżeli przed KIO wygra Arriva, to znaczy, że musimy ogłosić nowy przetarg, tak? A jeżeli przegra, to znaczy, że w lutym otwieramy oferty, tak?
To znaczy tak, może zachowamy jednak pewien porządek, tak? Proszę bardzo, pani przewodnicząca Agnieszka Kłopotek.
Panie przewodniczący, panie marszałku, koleżanki, koledzy radni. Wracając do kwestii połączeń kolejowych, chciałam się zapytać, na jakim etapie w tej chwili są rozmowy z Arrivą i z Polregio dotyczące nowej siatki połączeń, która ma ruszyć od 12 grudnia. Czy już wiadomo, jakie te połączenia będą? Czy one będą podobne do tych, które były sprzed 2019 roku, czyli sprzed pandemii? Czy będą jakieś znaczne zmiany? Dziękuję.
Dziękuję bardzo i teraz proszę pana marszałka o odpowiedź.
Tak jak powiedziałem, poproszę państwa jeszcze o chwilę cierpliwości, jeśli chodzi o siatkę połączeń i organizację transportu kolejowego po 12. Za to no, musimy uchwalić budżet, musimy mieć pewność, że możemy zawrzeć już umowy na realizację tych połączeń. Za to, jeśli chodzi o wyrok KIO, no, poza tym ogólnym tym protestem i wnioskiem o unieważnienie tego postępowania, no, wpłynęło setki innych uwag, które musimy uwzględnić lub nie w całym postępowaniu, więc właściwie będziemy pisać tak czy inaczej nową specyfikację na podstawie tych opinii, tych wniosków. I zobaczymy ostatecznie, czy jaką ścieżkę pójdziemy, czy po ścieżkę w ogóle unieważnienia i napisania nowego. Być może łatwiej to będzie z punktu widzenia takiego prawnego i procedury postępowania, ale proszę nam dać jeszcze chwilę czasu. Musimy najpierw uporządkować kwestię szóstego. Dowiemy się, jaka jest generalnie opinia KIO, bo od tej decyzji i uzasadnienia właściwie będzie zależało wszystko, co dalej się będzie dziać.
Dziękuję bardzo. W takim razie możemy uznać, że sejmik informację rozpatrzył. Oj, ja nie kontroluję aż tak bardzo. Dobrze. Przed nami kolejne dwa punkty porządku obrad, które przewidują rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2021-2039. Jest to projekt zarządu województwa, druk nr 107/21. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2021. Projekt zarządu województwa, druk nr 108/21. Otrzymali Państwo radni projekty uchwał. Komisja Budżetu i Finansów zaopiniowała je pozytywnie. Proponuję łączną nad nimi dyskusję. Poproszę wejście piękne pana Pawła, ja przedłużę, Adamczyka, skarbnika województwa, o przedstawienie wyżej wymienionych projektów uchwał. Zapraszam. Ma pan już głos.
Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo Radni, jeżeli chodzi o zmiany do budżetu i wieloletniej prognozy finansowej. Zmiana poziomu deficytu. Został ten deficyt zmniejszony do 14 288 000 zł. To zmniejszenie deficytu wynika z tego, że urealniamy, jeżeli chodzi o dochody z CIT-u, podnosimy je do kwoty 330 000 000 zł. Wykonanie na koniec października dochodów z CIT-u było na poziomie 315 000 000 zł i przewidujemy w związku z powyższym, że to wykonanie powinno być na poziomie 330 000 000 zł. W wyniku tych zmian i zmniejszenia deficytu zmieniamy również przychody i rozchody. Pierwotnie planowaliśmy kredyt zaciągnąć na finansowanie deficytu. Zmieniamy go teraz po prostu, zamieniamy niektóre kredyty. W związku z tym, że okazało się, że ten kredyt jest z niższą marżą o 0,50, opłaca się po prostu spłacić inne kredyty i ewentualnie go zastąpić, zrobić tak zwaną restrukturyzację. Pozostałe zmiany, jeżeli chodzi o budżet i wieloletnią prognozę finansową, dotyczą przewozów kolejowych, czyli likwidujemy pakiety, jeżeli chodzi o rozkład jazdy 2021-2022, w związku z tym, że rozstrzygnięcie KIO będzie 10 grudnia, czyli na chwilę obecną będą zawierane umowy w trybie bezpośredniego zawarcia, czyli tak zwanego zakłócenia, i będzie to w ramach na przyszły rok, w ramach jednego zadania budżetowego. I to są najważniejsze zmiany, jeżeli chodzi o zmiany do budżetu. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, otwieram dyskusję. Pani Przewodnicząca Agnieszka Kłopotek.
Pani Przewodnicząca, Panie Marszałku, chciałabym się teraz dowiedzieć, jaka w tej chwili w budżecie zaplanowana jest kwota na połączenia kolejowe ostatecznie.
Dobrze, proszę bardzo, Pan Przewodniczący Michał Krzemkowski.
No, muszę przyznać, że bardzo mnie cieszy taka poprawka budżetowa, w której mamy aż dodatkowo 50 milionów z tytułu podatku od osób prawnych. No taki wydaje mi się prezent od losu na koniec roku, również w formie subwencji. Także to jest pocieszające, bo bardzo martwiliśmy się o wyniki gospodarcze tego pandemicznego roku. Okazuje się, że nie jest tak źle. To taka moja refleksja, a jeszcze dodatkowo miałbym pytanie o przewozy kolejowe. Bo rozumiem, że oczywiście rezygnujemy z pakietów i tą kwotę przesuwamy na dotowanie przewozów kolejowych w ramach powierzenia od 12 grudnia tego roku na te 19 dni tego roku. To rozumiem, natomiast jest jeszcze oprócz tego tutaj dodatkowo kwota 9 milionów, o tą kwotę zwiększamy budżet na dotowanie przewozów kolejowych, więc jak gdyby mamy dwie tutaj kwoty odrębnie. I chciałem zapytać, z czego wynika to zwiększenie o blisko 10 milionów złotych. I przy okazji chciałbym zapytać, bo w prognozie, wieloletniej prognozie finansowej mamy na ten rok zapisanych na przewozy, dotowanie przewozów kolejowych kwotę około 106,5 miliona złotych, a tu mamy na krajowe pasażerskie przewozy kolejowe w budżecie 113 milionów. Rozumiem, że ta nadwyżka to jest na tabor kolejowy, tak?
Dobrze, dziękuję bardzo i proszę o odpowiedź pana skarbnika.
To połączę te odpowiedzi, jeżeli chodzi o panią wiceprzewodniczącą i pana przewodniczącego. Jeżeli chodzi o przesunięcie środków z tych pakietów, to jest dokładnie 5 761 000, jeżeli chodzi o ten rok. I to było pierwotnie planowane w pakietach od 11 grudnia do końca, do 31 grudnia. W projekcie budżetu na 2022 zaplanowaliśmy 130 milionów złotych. I dzisiejszą zmianą do wieloletniej prognozy finansowej, po to, żeby można było zaciągnąć zobowiązania, wprowadzamy też na 2022 130 milionów złotych. W związku z powyższym projekt budżetu przedłożony Państwu na 15 listopada i wieloletniej prognozy finansowej i będzie teraz zgodny z tym, co będzie teraz obowiązywało do 31 grudnia, żeby można było zaciągnąć zobowiązania. Jeżeli chodzi o te 9 milionów złotych, w związku z tym, że niestety w trakcie roku nastąpiły pewne zwiększenia niektórych kosztów niezależnych, chcemy też dokonać się rozliczeń pełnych jeszcze w tym roku z przewoźnikami po to, żeby uniknąć zobowiązań na rok następny. Tam są koszty zależne i niezależne, jeżeli chodzi o rozliczanie rekompensaty i byśmy chcieli po prostu zamknąć część tych rozliczeń jeszcze w roku bieżącym.
Dziękuję bardzo. Przystępujemy zatem do głosowania uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2021-2039, projekt zarządu województwa, druk numer 107/21. Kto z pań i panów radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosu? Dziękuję. Podaję wynik głosowania. 22 głosy za, przy jednym głosie wstrzymującym się i bez głosów przeciwnych. Sejmik podjął wyżej wymienioną uchwałę. Przystępujemy do głosowania uchwały w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2021, projekt zarządu województwa, druk numer 108/21. Kto z pań i panów radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosu? Dziękuję. Podaję wynik głosowania. 23 głosy za, 23 głosy za. W takim razie Sejmik podjął wyżej wymienioną uchwałę. Przed nami następny punkt porządku obrad, który przewiduje rozpatrzenie podjęcia uchwały w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym dla części pierwszej postępowania. Projekt zarządu województwa, druk numer 105/21, dotyczy wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badań sprawozdania finansowego. Otrzymali państwo radni projekt uchwały. Komisja Budżetu i Finansów zaopiniowała go pozytywnie. Proszę bardzo, radca prawny sejmiku, pani Aleksandra Gatyńska.
Dzień dobry, pani przewodnicząca, szanowni państwo radni. W wersie czwartym podstawy prawnej omyłkowo została przywołana zbędna jednostka redakcyjna i chciałabym, żeby została ona skorygowana poprzez wykreślenie. Jak państwo mają w związku z artykułem 18 punkt 9, to od słów oraz w związku z artykułem 41 ustęp 1, o te wyrażenia należy to skorygować poprzez wykreślenie. Także dziękuję bardzo.
Dziękuję. Otwieram zatem dyskusję. Nie widzę chętnych do zabrania głosu. W takim razie przystępujemy do głosowania uchwały w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym dla części pierwszego postępowania, projekt zarządu województwa, druk numer 105/21 wraz ze zgłoszoną korektą. Kto z pań i panów radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosu? Dziękuję. Podaję zatem wynik głosowania. 21 głosów za, nikt się nie wstrzymał i nikt nie był przeciw. Sejmik podjął wyżej wymienioną uchwałę. Przed nami następny punkt porządku obrad, który przewiduje rozpatrzenie podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu i harmonogramu opracowania strategii polityki społecznej województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2030, projekt zarządu województwa, druk nr 98/21. Otrzymali Państwo radni projekt uchwały. Komisja Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa zaopiniowała go pozytywnie. Otwieram dyskusję. Nie widzę chętnych do zabrania głosu. W takim razie przystępujemy do głosowania uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad, trybu i harmonogramu opracowania strategii polityki społecznej województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2030, projekt zarządu województwa, druk nr 98/21. Ktoś z pań i panów radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosu? Dziękuję. Podaję wynik głosowania. 21 głosów za, nikt się nie wstrzymał i nikt nie był przeciw. W takim razie Sejmik podjął wyżej wymienioną uchwałę. Przed nami następny punkt porządku obrad, który przewiduje rozpatrzenie podjęcia uchwały w sprawie określenia zadań samorządu województwa kujawsko-pomorskiego finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2022, projekt zarządu województwa, druk nr 99/21. Otrzymali Państwo radni projekt uchwały. Komisja Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa zaopiniowała go pozytywnie. Otwieram zatem dyskusję. Tak, Panie Przewodniczący, Pan Przewodniczący Michał Krzemkowski. Proszę bardzo.
Projekt tej uchwały, a właściwie załącznika do tej uchwały, jest bardzo podobny jak co roku. Chciałbym tylko zapytać, czy zostały wprowadzone jakieś zasadnicze zmiany, czy też trzymamy się pewnego standardu, jeżeli chodzi o tą współpracę z organizacjami pożytku publicznego w przyszłym roku. Czy są jakieś zasadnicze zmiany?
Tak, dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w dyskusji? Ale to nie ten punkt jest. To nie, to dobrze. Dobrze. Trzeba być bardzo uważnym rzeczywiście. W takim razie przystępujemy do głosowania uchwały w sprawie określenia zadań samorządu województwa kujawsko-pomorskiego finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2022, projekt zarządu województwa, druk nr 99/21. Kto z pań i panów radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosu? Dziękuję. Podaję wynik głosowania. 22 głosy za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Sejmik podjął wyżej wymienioną uchwałę. Przed nami następny punkt porządku obrad, który przewiduje rozpatrzenie podjęcia uchwały w sprawie wieloletniego programu współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2021-2025, projekt zarządu województwa, druk nr 100/21. Otrzymali Państwo radni projekt uchwały. Komisja Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa zaopiniowała go pozytywnie. I mamy zgłoszenie. Proszę bardzo, pani Aleksandra Gatyńska, radca prawny zarządu. Nie, radca prawny, proszę bardzo. Pani Monika Boczulak, tak? Proszę bardzo.
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, w podstawie prawnej doszło do pomyłki, mówiąc krótko. Bardzo bym prosiła, aby w wersie pierwszym zamiast artykułu 41 ustęp 1 ustawy o samorządzie województwa wpisać artykuł 18 punkt 20 ustawy o samorządzie województwa. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Przepraszam za pomyłkę, ale to tak jakoś radca prawny i radca prawny. Proszę. Otwieram zatem dyskusję. Jeżeli nie widzę chętnych do zabrania głosu, możemy przystąpić do głosowania uchwały w sprawie wieloletniego programu współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2021-2025, projekt zarządu województwa, druk nr 100/21 wraz ze zgłoszoną korektą. Kto z pań i panów radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosu? Dziękuję. 22 głosy za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. W takim razie Sejmik przyjął uchwałę. Przed nami następny punkt porządku obrad, który przewiduje rozpatrzenie podjęcia uchwały w sprawie programu współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2022, Projekt Zarządu Województwa, druk nr 101/21, otrzymali Państwo Radni projekt uchwały. Komisja Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa zaopiniowała go pozytywnie. Otwieram w takim razie dyskusję. Ja rozumiem, że podtrzymuje Pan Przewodniczący swoje pytanie. Czy w takim razie, czy Pan Marszałek, czy Pani Milena Skopińska, zastępca dyrektora Departamentu Spraw Społecznych, może odpowiedzieć? Tak, Pani Dyrektor, zapraszam.
Szanowna Pani Przewodnicząca, Panie Marszałku, Szanowni Państwo Radni, ja odnosząc się do pytania Pana Przewodniczącego, chciałabym zapewnić, że zakres współpracy z organizacjami pozarządowymi na kolejny rok by mieści się, czy konsumuje jakby dotychczasową współpracę. Niemniej jednak staramy się żywo konsultować jakby ten przedmiot z zainteresowaną stroną, tak żeby realnie ukształtować zakres działań, które będą dofinansowane ze środków budżetu województwa. W tym obszarze również staramy się wsłuchiwać w głos trzeciego sektora. Ja tylko dodam, że uzupełniająco staramy się reagować na tą sytuację, która dzieje się, jeżeli chodzi o falowanie i skalę zachorowań na COVID w kontekście realizacji działań przez organizacje pozarządowe. Staramy się uelastyczniać te działania tak, aby te budżety i te przyznane dotacje na bieżący rok były skonsumowane przez organizacje w pełnej wysokości, tak jak zostały one przyznane. I również w tym roku staramy się przygotowywać takie działania związane z uruchomieniem inicjatyw grantowych dla organizacji pozarządowych w obszarze usług społecznych. To jest projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach takiego pakietu działań przeciwdziałaniom skutkom COVID. Także planujemy, że Departament Wdrażania przyjmie procedury i uruchomimy jeszcze ten nabór w tym roku, tak żeby kolejne środki finansowe mogły trafić do organizacji pozarządowych, które będą mogły realizować realne działania na rzecz wszystkich mieszkańców dotkniętych negatywnymi skutkami COVID. Kwota ponad 5 300 000 zł na ten cel zostanie przeznaczona.
Tak, proszę bardzo, tytułem uzupełnienia pytania, proszę.
Czyli rozumiem z tej wypowiedzi, że żadnych innowacji, jakichś takich zmian w tym programie nie ma, jest po prostu dostosowanie się do okoliczności pandemicznych.
Zgadza się.
We współpracy. Dziękuję bardzo.
Dobrze.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Możemy w takim razie przystąpić do głosowania uchwały w sprawie programu współpracy Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2022. Projekt Zarządu Województwa, druk nr 101/21. Kto z Pań i Panów Radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosu? Dziękuję. Podaję wyniki głosowania. 22 głosy za, przy braku głosów sprzeciwu i wstrzymujących się. Sejmik podjął wyżej wymienioną uchwałę. Przechodzimy w takim razie do rozpatrzenia i podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie obszaru chronionego krajobrazu Zalewu Koronowskiego, projekt Zarządu Województwa, druk nr 102/21. Otrzymali Państwo Radni projekt uchwały. Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii zaopiniowała go pozytywnie. Otwieram w takim razie dyskusję. Tak, proszę bardzo, Pan Radny Stanisław Pawlak.
Dziękuję bardzo, Pani Przewodnicząca. Ja bym miał pytanie, ponieważ my dużo uchwalamy tych projektów uchwał. I moje pytanie jest następujące. Czy do uchwalonego projektu uchwały, bo teraz rozpatrujemy już jako uchwałę, gminy, które opiniują te projekty, mogą wnosić inne swoje uwagi niż dotyczące działek, które są objęte projektem? A pytam dlatego, że trzykrotnie uchwalaliśmy projekt uchwały w sprawie obszaru chronionego Jeziora Modzerowskiego i przy trzecim podejściu, gdy ten projekt trafił do opinii przez gminę, gmina, wyrażając opinię w sprawie projektu, poszerzyła swoje oczekiwania o inne działki, które to działki nie zostały zaopiniowane w toku opinii przez RDOŚ. Dlatego moje pytanie jest bardzo merytoryczne. Czy można wykraczać poza projekt uchwały przyjęty przez Sejmik w swoich opiniach? Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. I pan przewodniczący Robert Malinowski.
Pani przewodnicząca, szanowni państwo radni, oczywiście projekt uchwały idzie do uzgodnień do gmin i do RDOŚ-u, do gmin, które są gospodarzami tego terenu, na których leży obszar chronionego krajobrazu. I gminy mogą wnosić poprawki, ale te poprawki powodują, że od nowa robimy projekt i ten projekt wraca ponownie na naszą sesję. Tak to wygląda i od nowa musi być uzgadniany z innymi gminami, współwłaścicielami tego terenu, obszaru chronionego krajobrazu i z RDOŚ-em.
Rozumiem, że to jest odpowiedź na pytanie pana radnego Pawlaka, tak?
Tak.
Czy ktoś jeszcze? Nie wiem, czy pan dyrektor? No, tak, oczywiście. To w takim razie pan radny Stanisław Pawlak ad vocem.
Z tym, ponieważ gmina na etapie przygotowywania projektu uchwały wnosiła swoje uwagi. Departament zebrał te uwagi i przygotował projekt uchwały, który przeszedł procedurę uchwalania przez Sejmik. I gdy ten projekt uchwalony przez Sejmik w wyniku opinii wcześniejszych także gminy trafia do gminy, to uważam, że przedmiotem opinii powinien być projekt, a nie nowe oczekiwania gminy o inne numery działek. Bo tak byśmy nigdy nie uchwalili tego projektu. Tak jest przy Jeziorze Modzerowskim. Trzy razy uchwalamy i jest źle, cofnięty po raz kolejny. To tak jak Sejm i Senat. Senat również nie może wyjść poza ustawę, którą przyjął Sejm. A my tutaj jakoś akceptujemy to, że gmina co chwilę coś zgłasza, czyli uniemożliwia uchwalenie pierwotnego jak gdyby zamiaru zgłoszonego przez albo mieszkańca, albo gminę. Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo, pan przewodniczący Robert Malinowski.
Pani przewodnicząca, szanowni państwo radni, takie rzeczy się oczywiście, panie radny, zdarzają, że gminy zmieniają swoje wnioski niekoniecznie przed uchwałą tego projektu, ale po uchwaleniu i te projekty ponownie wracają. W przypadku Jeziora Modzerowskiego może były jakieś tam wnioski, o których ja nie wiem i trafiały do Departamentu Środowiska, zanim przeszły oficjalnie na stronę projektu, ale w tej chwili mamy projekt zalewu koronowskiego, ja tylko to jest coś innego, jak będą te jeziora modzerowskie, bo to wróci do, pewnie do tego, z powrotem do sejmiku, to podyskutujemy, jakie to były konkretnie sprawy.
Dobrze, nie wiem, czy ktoś jeszcze chciałby zabrać w tej kwestii głos? Nie, dobrze. W takim razie przystępujemy do głosowania uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie obszaru chronionego krajobrazu Zalewu Koronowskiego, projekt zarządu województwa, druk numer 102/21. Kto z pań i panów radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Podaję wynik głosowania. 21 głosów za, brak głosów wstrzymujących się i przeciwnych. Sejmik podjął wyżej wymienioną uchwałę. Przed nami następny punkt porządku obrad, przepraszam, nastąpiła zmiana tytułu projektu uchwały. Punkt przewiduje rozpatrzenie podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet radnych województwa w kadencji 2018-2023. Jest to projekt przewodniczącej sejmiku, druk numer 10/21. Otrzymali państwo radni projekt uchwały. Otwieram zatem dyskusję. Tak, proszę bardzo, pan radny Jerzy Gawenda.
Pani przewodnicząca, mam pytanie.
Ale bardzo bym prosiła mikrofon bliżej może.
Mam pytanie, czy materiały na dzisiejszą sesję, szczególnie w tych dwóch punktach, zostały przekazane organizacjom związkowym działającym na obszarze województwa i czy te organizacje zostały zaproszone na dzisiejszą sesję? Dziękuję.
To znaczy obydwie, czyli ta, która dotyczy diet i ta następna, tak? Dotycząca wynagrodzenia marszałka, czy tylko ta dotycząca diet?
Szczególnie o te punkty, ale generalnie, czy zostały przekazane?
Aha, dobrze. Proszę bardzo, pani mecenas.
Szanowni państwo, jeśli chodzi o diety radne, to nie ma takiego obowiązku, więc nie były przekazywane. Jeśli chodzi tutaj o wynagrodzenia marszałka, też nie były przekazywane.
Czyli nie mamy obowiązku przekazywania organizacjom związkowym, tak? Dziękuję bardzo i proszę pan marszałek Piotr Całbecki.
Chciałbym dodać jedynie, ponieważ...
Ale ja bardzo przepraszam, gdybym mogła prosić o spokój na sali, bo to są ważne sprawy, za chwilę będziemy głosować.
My współpracujemy ze związkami zawodowymi w komisji wspólnej, którą tworzymy, przepraszam, dialogu, w której spotykamy się ze stroną związkową i pracodawcami. I tam umówiliśmy się, chociaż to też nie jest wymóg obligatoryjny, ustawowy, że konsultujemy w ramach pracy komisji projekt budżetu na dany rok, który będziemy też procedować już niedługo podczas następnej sesji. Więc to jest to miejsce, kiedy informujemy się o wszystkich naszych planach finansowych, w tym być może i będą pytania dotyczące wynagrodzeń.
Mhm. Czyli taka platforma dialogu ze związkami zawodowymi jest również przewidziana, tak? I ustalona może w ten sposób, tak? Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa chciałby jeszcze zabrać głos? W takim razie przystępujemy do głosowania uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet radnych województwa w kadencji 2018-23, projekt przewodniczącej sejmiku, druk nr 10/21. Kto z pań i panów radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosu? Dziękuję. Podaję wynik głosowania. 19 głosów za, 2 głosy przeciw, 1 głos wstrzymujący się. Sejmik podjął wyżej wymienioną uchwałę. Przed nami następny punkt porządku obrad, który przewiduje rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia marszałka województwa kujawsko-pomorskiego. Projekt przewodniczącej sejmiku, druk nr 11/21. Otrzymali państwo radni projekt uchwały. Otwieram dyskusję. Tak, proszę bardzo, pan marszałek Piotr Całbecki.
Ponieważ sprawa dotyczy mnie osobiście, panią przewodniczącą i wszystkich państwa, proszę o wyrozumiałość, iż wstrzymam się od głosu. Wymaga, myślę, tego etyka zawodowa, mówimy o wynagrodzeniu. To państwo jesteście tak, moimi oczywiście arbitrami, za co bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo. Dobrze, nie widzę w takim razie chętnych do zabrania głosu. Możemy przystąpić do głosowania uchwały w sprawie wynagrodzenia marszałka województwa kujawsko-pomorskiego, projekt przewodniczącej sejmiku, druk nr 11/21. Kto z pań i panów radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosu? Dziękuję. Podaję wynik głosowania. 18 głosów za, przy 3 głosach przeciwnych i 2 głosach wstrzymujących się. Sejmik podjął wyżej wymienioną uchwałę. Przed nami następny punkt porządku obrad, który przewiduje rozpatrzenie i podjęcie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Projekt zarządu województwa, druk nr 106/21. Otrzymali państwo radni projekt uchwały. Komisja Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury oraz Komisja Budżetu i Finansów zaopiniowały go pozytywnie. Otwieram w takim razie dyskusję. Tak, proszę bardzo, pan przewodniczący Krzemkowski Michał. Było więcej, ale został jeden. No może, proszę się zgłaszać, ja będę wywoływała. Tak, panie przewodniczący, proszę.
Chciałbym, mam te pytanie do załącznika, tam w pozycjach 69-71 są połączenia kolejowe, które miałyby być zastąpione połączeniami autobusowymi. Pozycja 70, czy wpisanie tej pozycji tutaj do załącznika oznacza, że na trasie Bydgoszcz-Chełmża w ogóle już pociągi nie będą jeździć, będzie to tylko połączenie autobusowe, czy też dotyczy to określonych w siatce dnia połączeń. To jest pierwsze pytanie. I drugie pytanie. Zaskakuje mnie to połączenie Grudziądz-Kornatowo-Toruń. Czy to chodzi o to połączenie na trasie, która była remontowana w poprzedniej kadencji sejmiku? Aha, jest, tu już mam odpowiedź od kolegów radnych, że jest remontowana i stąd wynika to połączenie. W związku z tym pozostaję przy tym pytaniu dotyczącym trasy Bydgoszcz-Chełmża.
Dziękuję bardzo. Proszę pan radny Michał Czepek.
Panie marszałku, chciałem bardzo serdecznie podziękować, że z przewozami autobusowymi, które bierze na siebie Urząd Marszałkowski w Toruniu, wchodzimy w północną część naszego województwa i ten kryzysowy, to kryzysowe połączenie z początku naszej kadencji Chełmno-Stolno-Grudziądz będzie finansowane właśnie, będzie organizowane przez województwo kujawsko-pomorskie. Także bardzo dziękuję.
Tak, i proszę bardzo teraz pan przewodniczący Marek Witkowski.
Dziękuję bardzo za głos. Panie marszałku, rozumiem, że ta uchwała dotyczy już obowiązujących połączeń komunikacyjnych. Chodzi tylko o odnowienie na przyszły rok. Zauważam, że gro tych połączeń dotyczy województwa oprócz części północno-zachodniej. Mamy tam jedno połączenie, które wejdzie za usunięte, zlikwidowane połączenie kolejowe. Chciałbym zapytać, jakie są kryteria ustalania tych połączeń? Jak to się dziwnie dzieje, że północna część jest pozbawiana naszej aktywności, jeżeli chodzi o zabezpieczenie komunikacji? Pytam się w świetle tego kryzysu, który dotknął powiat sępoleński, który przez kilka miesięcy był pozbawiony transportu, komunikacji do Bydgoszczy. Dziękuję.
Dziękuję bardzo i proszę pani radna Katarzyna Lubańska.
Panie marszałku, ja w imieniu mieszkańców Chełmna chciałbym bardzo podziękować za zorganizowanie przewozów Chełmno-Toruń i dołączam tutaj do głosu również pana radnego Michała Czepka, Chełmno-Grudziądz. To były połączenia, które były dla nas bardzo ważne, wręcz strategicznie. Bardzo dziękuję.
Tak, i proszę bardzo, pan marszałek Piotr Sołecki.
Dziękuję bardzo. Pani przewodnicząca, panie, panowie radni, nie da się czytać tej listy połączeń autobusowych bez połączeń kolejowych. To prawda. Zwrócił pan radny uwagę na pozycję 70 i słusznie. Ona na jakiś czas zastąpi dziś funkcjonujące połączenie kolejowe między Chełmżą a Bydgoszczą. Zaraz wyjaśnię, z jakiego powodu. Podobnie jest w innych miejscach, chociaż tutaj z opinią pana radnego, że część północna jest w jakiś sposób niedostrzeżona, no się absolutnie nie zgadzam, bo rzeczywiście Sępólno, ale i wiele innych linii w tej części województwa zostało zgłoszone do realizacji. To są niemałe pieniądze już w tej chwili. Ile to, poproszę panią Anetę Jędrzejewską, aby powiedziała, do tych połączeń z budżetu województwa będziemy dokładać. I nie możemy nie widzieć siatki połączeń. Tej mapy, znaczy tę mapę musimy widzieć całościowo z siecią połączeń kolejowych, które organizujemy również. Otóż tak, tutaj jest dużo zmian, nowych połączeń, są te linie przemyślane, mało tego, konsultowane wielokrotnie z samorządami. Tutaj trwa permanentna dyskusja na ten temat. Wiemy, że my środki mamy ograniczone, więc musimy ważyć, jak najlepsze propozycje przyjąć i do realizacji, no ale przede wszystkim takie, które odpowiedzą na potrzeby mieszkańców. O ile linie kolejowe tak są ukształtowane, jak są, przecież nowych nie zbudujemy, najwyżej możemy je modernizować, za to linie autobusowe mogą dotrzeć i muszą dotrzeć do białych plam wszędzie tam, gdzie ich nie ma. I to jest główny cel w ogóle funduszu, do którego przygotowujemy i przygotowaliśmy te pieniądze, te wnioski, przygotowujemy je i to jest odpowiedź na uzupełnienie, jeszcze raz powtórzę, sieci linii, siatki połączeń kolejowych. Co do tej właśnie, o której teraz wspomniałem, no, dziś zakończyliśmy negocjacje na perspektywę od 13 grudnia tego roku do 12 grudnia przyszłego roku. Ten rok będzie się przedstawiał otóż w taki sposób, że zwiększamy liczbę pociągokilometrów w sumie o 1 300 000 kilometrów pociągu w stosunku do tego, co jest obecnie. I wybraliśmy cenę jednostkową, która została nam zaoferowana w taki sposób, że koszt jednego pociągu kilometra będzie nas wynosić, oczywiście ten koszt będzie ostatecznie rozliczony po audycie, bo będziemy się rozliczać na podstawie rekompensaty, no ale jeśli te założenia, które dzisiaj przyjęliśmy, będą utrzymają się, bo liczymy je według stawek i kosztów dziś aktualnych, nie wiem, paliwa, energii i tak dalej. No więc ten przyszły rok będziemy opłacać za kilometr, pociągu kilometr, tu panią marszałek poproszę, 24,48 zł. Taka jest średnia za pakiet spalinowy i elektryczny. Przy czym o ile zwiększamy na trakcjach elektrycznych o 1 milion pociągu kilometrów usługę, o tyle na połączeniach spalinowych o tych 300 000 pociągu kilometrów. No tutaj widzimy bardzo duży problem z taborem spalinowym, o ile ten elektryczny też dzięki naszym zakupom wcześniejszym i tym, które chcemy jeszcze zrealizować w najbliższych miesiącach, ten elektryczny sobie dobrze radzimy. Właściwie po dokonaniu uzupełnienia naszego taboru będziemy w 100% jako samorząd wyposażeni w pociągi elektryczne i będziemy dzięki tym pociągom, tym zestawom mogli obsłużyć w 100% nasze zapotrzebowanie na usługę. To i tyle jeszcze w przypadku połączeń, w przypadku składów spalinowych nie mamy, a to jest tego taboru takiej ilości, jakbyśmy tego chcieli. Za to tutaj ta oferta, która wygrała, właściwie jest no jedyną, która mogła być przez nas rozpatrzona pozytywnie, i są to przewozy regionalne. Wszystkie linie od 13 grudnia będą obsługiwane przez przewozy regionalne. Dziś zawarliśmy przed chwilą porozumienie kończące negocjacje w tym zakresie. Niestety przewoźnik, jakim jest Arriva, wcześniejsza oferta znacznie droższa i nie wypełniała naszych oczekiwań też jakościowych, dlatego podjęliśmy taką decyzję, a innej też nie mogliśmy. Jeśli chodzi o siatkę połączeń, tu jest zobowiązanie w tych negocjacjach, iż do 1 kwietnia zostaną uzupełnione wszystkie połączenia, te, które dziś będą organizowane w trybie awaryjnym, czyli autobusowym. Nie na wszystkich liniach udało się skompletować odpowiedni tabor, tak aby można ten pakiet, znaczy aby można już dzisiaj od 13 grudnia na wszystkich liniach spalinowych uruchomić połączenia. Za to tymi, które nie będą obsłużone, znaczy będą obsłużone później, ten czas, mówię, do 1 kwietnia jest czasem maksymalnym. Jeśli przewoźnik, czyli już w tym przypadku przewozy regionalne uzupełnią tabor wcześniej, wjadą na tory tak szybko, jak będą mieć swój, będą tym taborem dysponować. Za to ten limit czasowy wyznaczyliśmy sobie jako 1 kwietnia. Przy czym będą to linie dziś i tak nieobsługiwane. Mam tutaj na myśli linię numer 27 Toruń Sierpc oraz linia, która jest linią, którą musimy zawiesić ze względu na jej remont. To jest linia 207 Grudziądz Toruń oraz Chełmża Bydgoszcz. To o co pytał pan radny, dlaczego tu chcemy wprowadzić. Na linii Chełmża Bydgoszcz nie ma remontu, ta linia była wyremontowana, za to musieliśmy podjąć jakąś decyzję, gdzie na razie zrezygnować z połączeń obsługiwanych przez transport, przez kolej, gdzie wprowadzamy transport zastępczy. O ile nie budzi żadnej wątpliwości, że linia 207 Grudziądz-Toruń ze względu na remont między Chełmżą a Toruniem powinna być, czy może być zawieszona, bo tam we wrześniu PLK się zobowiązała oddać ten odcinek do użytku. I tu organizowanie transportu z Grudziądza do Chełmży kolejowego z przesiadką w Chełmży, żeby dojechać do Torunia i z powrotem nie miało naprawdę sensu, ponieważ zauważyliśmy, przecież dzisiaj tak właśnie ta linia jest obsługiwana, bardzo znaczny spadek podróżnych i ogromne straty z tego powodu, bo ta strefa przychodowa niestety nie była w żaden sposób, nie odzwierciedlała potrzeby organizowania tego transportu w ten sposób, więc zawieszamy to połączenie między Grudziądzem a Chełmżą, organizujemy je nie tak jak do tej pory Chełmża-Toruń, ale z Grudziądza do Torunia na całej tej liście jako transport zastępczy autobusowy. Również musimy wprowadzić taką zmianę w relacji Chełmża-Bydgoszcz. Przykro, to jest rzeczywiście strata, ale miejmy nadzieję, że do 1 kwietnia najpóźniej, tutaj mamy to zapewnienie, zostanie przywrócona po prostu ta linia. Ona się rozwija i też do tego czasu położymy na tym odcinku połączenie autobusowe. No i jeszcze chwilę musi poczekać Lipno, które było już kilka lat temu zawieszone. My tutaj wspólnie zastanawialiśmy się, jakiego wyboru dokonać. Sądzę, że nam jeszcze mieszkańcy wybaczą, że ta linia będzie przywrócona, ale z tym kilkomiesięcznym jeszcze opóźnieniem. Za to pozostaje linia do Czerska i wszystkie pozostałe, tak jak tu tak jak do tej pory to funkcjonowało. Przy czym wzrost liczby pociągokilometrów, proszę liczyć, o ile w przypadkach trakcji elektrycznych ten milion, to już jest ta poprawa i będziemy widzieli to w rozkładach jazdy pociągów, o tyle w przypadku trakcji spalinowych wzrost o 300 przeszło tysięcy pociągokilometrów, to jest łączny wzrost z tymi połączeniami, które dziś będziemy również organizować w trybie zastępczym. Więc dochodzimy blisko do 5 milionów pociągokilometrów. Zobaczymy, jak to się potoczy. Znają Państwo nasze założenia budżetowe. To niemałe kwoty, które przeznaczamy na organizację transportu. W przyszłym roku należy jeszcze dodać zakupy, które przed nami, czyli z środków unijnych chcemy uzupełnić naszą flotę. Więc sporo wydajemy na organizację transportu kolejowego i autobusowego. Sądzę, że jednak te zmiany i te wzrosty były niezbędne, ponieważ to wiemy, że im bardziej gęsta sieć połączeń, bardziej regularne połączenia, tym również i przychody z połączeń są większe. Dzisiaj szacujemy je na poziomie 23-4% wszystkich kosztów związanych, przychody ze sprzedaży biletów pokrywają nam tylko w tym zakresie koszty. Są województwa, gdzie ten poziom jest znacznie wyższy, 50%, a i więcej. W związku z tym wydatki, które Państwo dzisiaj widzą jako te gwarantowane, jeśli by się potwierdziły po audycie, one ostatecznie będą pomniejszone o koszt, o przychody, które mam nadzieję również no nie będą wcale jakieś takie drastycznie niższe czy niskie. My je i tak założyliśmy na poziomie minimalnym, takim, jaki mamy obecnie. Czyli nie ma żadnego progresu, jest to regres. Znaczy jest to stabilny taki progres, taka baza, na podstawie której przyjęliśmy bardzo pasywne założenia. Ale no, myślę, że jednak się to zmieni na korzyść. Widzimy to, że przewozy, w ogóle transport publiczny na nowo wraca do łask ze względu chociażby na drożyznę, ceny paliw i ludzie zaczynają przesiadać się z powrotem na transport publiczny, z czego ja osobiście się cieszę, wszyscy powinniśmy się cieszyć, bo jest to też i proekologiczne zachowanie. Za to dla nas korzystne ze względu na, myślę, rosnące przychody. Co do szczegółów umów, które przed nami, umowy, które przed nami, no tutaj myślę, że jeszcze przyjdzie czas o tym rozmawiać. Na razie na takim etapie jesteśmy, jeśli chodzi o organizację transportu publicznego i autobusowego, i kolejowego, dlatego też to jest taki dość ważny dzień, bo rzeczywiście, jak Państwo zauważyli, spore zmiany nas czekają, jeśli chodzi o organizację transportu i też partnerów, z którymi ten transport realizujemy. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan Przewodniczący Michał Przemykowski, ad vocem.
Przyznam szczerze, Panie Marszałku, że trochę jestem zaskoczony tym, że brakuje taboru na tej linii z Bydgoszczy do Chełmży, bo tam do tej pory funkcjonował taki krótki pociąg, właściwie można powiedzieć autobus szynowy. On zazwyczaj był zapełniony, także no, nie za bardzo rozumiem. No, jeszcze rozumiem, gdyby to był długi skład, ale to taki krótki autobus i nagle go brakuje. Także i trochę mnie to, przyznam szczerze, martwi, ponieważ to wydaje mi się, że dotarcie autobusem zwykłym do tych stacji na tej linii będzie kłopotliwe, zwłaszcza na odcinku Bydgoszcz. Mamy jednak miasto zakorkowane na tym odcinku, zwłaszcza w godzinach popołudniowych, kiedy ludzie wracają z pracy. Także wydaje mi się, że to rozwiązanie jednak będzie bardzo kłopotliwe dla użytkowników. No będę w każdym razie na bieżąco Pana informował, jak to wygląda, bo ludzie się o tą linię mnie bardzo często pytają i jest niestety bardzo dużo skarg na ten temat. Dziękuję
bardzo. Dziękuję. Proszę bardzo, Pan Radny Michał Czepek.
Szanowny Panie Marszałku, ja nie znam harmonogramu życiowo-finansowego modernizacji linii 207 od Storunia do Chełmży. W związku z tym prosiłbym o konkretną informację, na jaki okres wschodzi komunikacja autobusowa zastępcza za komunikację kolejową. To pierwsze pytanie. I kiedy pasażerowie poznają trasę przebiegu tej zastępczej komunikacji autobusowej? Dlatego, że to już za 2 tygodnie wchodzi w życie, więc zostało mało czasu, żeby ludzie mogli sobie zorganizować dojazdy do pracy i do szkoły. Mhm.
Dziękuję bardzo. I Pani Wiceprzewodnicząca Agnieszka Kłopotek.
Pani Przewodnicząca, Panie Marszałku, no ja chciałabym wrócić do problemu połączenia linii 201, która została w 2019 roku zamknięta. Biorąc pod uwagę planowany przetarg, miałam nadzieję, że te połączenia, które będą planowane, będą sprzed 2019 roku i te linie, które były tam zlikwidowane, zostaną przywrócone. Tym bardziej, że jak czytałam projekt uchwały dotyczącej transportu zbiorowego, to faktycznie w tej północno-zachodniej części naszego województwa praktycznie nie ma tam połączeń autobusowych przewidzianych. Dlatego tym bardziej, jeżeli nie uruchomimy połączenia 201 i ludzie nie będą mieli jeszcze transportu autobusowego, to właściwie oni zostają bez połączeń komunikacyjnych, a znowu dostaję bardzo wiele maili, telefonów od mieszkańców no, powiatu tucholskiego głównie, bardzo zaniepokojonych, że znowu nic się w tej kwestii nie poprawiło, że oni są wykluczeni komunikacyjnie. Łącznie z tym, że dostałam taki artykuł
gdzie Rzecznik Praw Obywatelskich powołuje się na to, że wykluczenie komunikacyjne jest sprzeczne z przepisami dotyczącymi umożliwienia ludziom poruszania się, więc nie chciałabym, żeby ten problem znowu eskalował. Myślę, że no, trzeba w jakiś sposób rozwiązać ten problem i przynajmniej jakieś połączenia czy autobusowe, czy kolejowe tym ludziom zapewnić. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Stanisław Pawlak.
Dziękuję bardzo. Pani przewodnicząca, bym chciał zapytać pana marszałka o połączenie kolejowe Aleksandrów-Ciechocinek. Ostatnio w prasie lokalnej włocławskiej bardzo dużo na ten temat się pisze, łącznie z tym, że samorządy chcą Ciechocinka, Aleksandrowa włączyć się w ten projekt połączeń. Czy pan marszałek może się do tego ustosunkować? Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. I proszę pani wicemarszałek Aneta Jędrzejewska.
Przewodnicząca, pani marszałku, szanowni państwo radni, ja jeszcze chciałam się odnieść tutaj do połączeń kolejowych. Te negocjacje, które prowadziliśmy, były niezwykle trudne. Kwoty, z którymi się na początku zderzyliśmy, jeżeli chodzi o dwóch przewoźników, były w ogóle nie do przyjęcia. Stąd w pewnym momencie decyzja i propozycja zarówno do jednego, jak i do drugiego przewoźnika, aby złożyli ofertę na obydwa pakiety, czyli połączenia pakietu spalinowego i połączenia pakietu elektrycznego. W związku z tym, że widzieliśmy tam możliwość dużych oszczędności, bo jeżeli porównywaliśmy ofertę dwóch różnych przewoźników, to bardzo duże koszty były po stronie zarządu, po stronach handlowych, po stronach finansowych. Te koszty sięgały naprawdę olbrzymich milionów złotych. Jeżeli chodzi o firmę Arriva, niestety nie zostało to przyjęte przez firmę, nie odpowiedziała na tak, jeżeli chodzi o łączenie tych połączeń. Natomiast firma Polregio zareagowała na naszą propozycję. Ja chcę państwa zapewnić, że jeżeli chodzi o pojazdy spalinowe, one właściwie jesteśmy po rozmowach z wszystkimi przewoźnikami na terenie całej Polski i tych pojazdów po prostu nie ma. Jeszcze dzisiaj rozmawialiśmy od samego rana z firmą Polregio, jeżeli chodzi o dostarczenie pojazdów spalinowych. Ten termin 1 kwietnia jest bardzo terminem bezpiecznym. Możliwe, że te pojazdy na tych liniach 209, 27, one pojawią się wcześniej. Natomiast ze względu na bezpieczeństwo taki termin jest podany. Oni są cały czas w trakcie negocjacji, w trakcie rozmów z SKPL-ką i możliwe, że one się pojawią. Natomiast nie chcielibyśmy tutaj ani państwa, ani naszych mieszkańców wprowadzać w błąd, więc stąd ten termin 1 kwietnia. Jeżeli chodzi o ułożenie tej siatki, to dlaczego podjęliśmy takie decyzje, dlaczego nie 209 i 27? Patrzyliśmy tutaj bardzo dokładnie na potoki podróżnych, które mamy i właśnie te decyzje zostały z tym związane. Tutaj mamy po prostu najniższe potoki podróżnych. Jeżeli chodzi o tą linię 207, czyli Toruń-Grudziądz z remontowanym odcinkiem Toruń-Chełmża, to w momencie, kiedy ona rozpoczynała remont, to tam te potoki były duże. Natomiast z czasem, kiedy ten termin się przedłuża, bo początkowo był on powiedziany, że ma być to czerwiec, teraz już doskonale wiemy, mamy pisma z PL-ki, że to nie będzie czerwiec, tylko wrzesień. Więc te potoki nam zmalały. Początkowo liczba...
Już proszę.
Liczba komunikacji, autobusowej komunikacji zastępczej, którą musieliśmy uruchamiać, to były 4 autobusy. Dzisiaj liczba podróżnych mieści się w jednym autobusie. Jesteśmy w tym tygodniu po sprawdzeniu właśnie jeszcze dodatkowo liczby podróżnych i jest ona mniejsza, więc stąd też takie decyzje.
Dziękuję bardzo. I pan przewodniczący Michał Krzemkowski jeszcze, tak, ad vocem.
Jeszcze chciałem dopytać panią marszałek, bo ta sytuacja, która zaistniała, no, na dobrą sprawę powoduje, że przez rok Arriva będzie wyłączona z rynku kujawsko-pomorskiego. W związku z tym, czy nie grozi nam jakiś protest z ich strony do tego rozstrzygnięcia, jakie żeśmy podjęli. Czy w tym trybie taki protest jest dopuszczalny, jakieś dalsze wejście na drogę odwoławczą, czy też nic takiego nam nie grozi i nie będzie tu żadnych reperkusji z tego powodu.
Dobrze i proszę bardzo, no to może w kolejności pani wicemarszałek Aneta Jędrzejewska, Dwocan.
Panie przewodniczący, nie, absolutnie nie. Umowa, którą mamy dzisiaj podpisaną za Riwą, była to roczna umowa, kończy się 11 grudnia i negocjacje, do których oni przystąpili, byli zaproszeni. No niestety nie jesteśmy w stanie przyjąć tej propozycji, tego planu finansowego, który został zaproponowany. Na ostatnim spotkaniu negocjacyjnym pytaliśmy kilkukrotnie, czy istnieje możliwość w którejkolwiek z pozycji, którą mamy przedstawione, zmniejszenie tych pozycji. Niestety uzyskaliśmy odpowiedź, że nie. Dodatkowo to, co dla nas było też nie do przyjęcia, to w planie przedstawianym przez Arrivę linia 27, czyli linia Toruń-Sierść w ogóle nie była brana pod uwagę.
Dziękuję bardzo. I pan marszałek Piotr Sołbecki.
Ja chciałbym odnieść się do pytania pana radnego Stanisława Pawlaka. Otóż tak, my znamy te rozmowy od wielu lat zresztą, prowadzone w sprawie Ciechocinka, przywrócenia tam regularnego połączenia. Z tego, co ja słyszałem, ma tam zostać niedługo uruchomione połączenie powiatowe, tak, bo to się miałoby odbywać w ramach jednego powiatu. My jesteśmy gotowi uczestniczyć w tym projekcie. Dlaczego? Dlatego, że uważam, iż kolejny krok, jaki powinniśmy wykonać jako organizator połączeń i też Sejmik, który przygotowuje, a przed nami taka dyskusja, plan transportu publicznego dla województwa, powinniśmy uczestniczyć w projektach dokładania do sieci połączeń już istniejących według zasady, no skrócę może tak, jak to jest na Wielkopolsce. Tam organizowana jest współpraca właśnie z wszystkimi samorządami, przez które są zainteresowane rozwojem większym, szybszym sieci połączeń, jak to, co może zagwarantować samorząd województwa. No i okazuje się, że kolej metropolitalna, bo tak się nazywa ten projekt, już w tej chwili chyba realizuje 30 czy nie 40% wszystkich połączeń kolejowych, w których to uczestniczą, partycypują w pokryciu kosztów inne samorządy oprócz województwa. Tam to jest tak zorganizowane, że to województwo, mówię o tej dodatkowej puli, dokłada do tego 40%, powiaty i gminy, przez które przebiega linia, pozostałe 60%. Efekt jest taki, że są niektóre linie już tak zabudowane siecią, połączeniami, że już więcej nie można tam dołożyć ze względów technicznych. Bywa, że to 30 par pociągu dziennie. No, to są połączenia, które no właściwie kursują co pół godziny, a nawet i częściej w niektórych przypadkach. Ale tam są oczywiście trochę inne uwarunkowania. Wszystko ciąży, wszystkie te linie ciążą do Poznania. No niemniej jednak my też mamy jedno centralne miejsce, właściwie taką oś Włocławek, Toruń, Bydgoszcz. Sądzę, że będziemy o tym rozmawiać, bo to jest dobry pomysł, pod warunkiem, że samorządy się włączą oczywiście do współorganizacji takich połączeń.
Tak i proszę bardzo pani wiceprzewodnicząca Agnieszka Kłopotek.
Ja bym chciała prosić o odpowiedź na moje pytanie dotyczące linii 201.
Linia 201 nie jest wzięta pod uwagę w tym rozkładzie. No, tak jak już to mówiliśmy, braliśmy w pierwszej kolejności historyczne potoki. Przypomnę, że na tej linii Laskowice do Czerska linią 201 bywało, że jeździło no kilka osób. Więc jeśli pani radna pozwoli, Wrócimy do tej rozmowy wówczas, kiedy będziemy układać rozkład już ten wieloletni i zastanowimy się, w jaki sposób też wykorzystać deklaracje, których przecież było wiele, samorządów lokalnych o współpracy w zakresie tejże linii, żeby ją reaktywować. Myślę, że takie hasła, które odnoszą się do konstytucyjnego prawa i wykluczenia w tym przypadku, jednak nie mają odniesienia, ponieważ mówimy też o racjonalności i ekonomii połączeń. Są pewne granice, których niestety nie można przekraczać w przypadku nawet szlachetnych, wydałoby się, celów, ale proszę wybaczyć, w tym przypadku myślę, że mówimy raczej o jakimś projekcie, który ma charakter bardziej wizerunkowy niż racjonalny.
Proszę bardzo, ad vocem, pani wiceprzewodnicząca.
Dziękuję. Chciałam tylko przypomnieć, że ta linia była brana pod uwagę, kiedy był planowany przetarg. No właśnie, więc jest mi tym bardziej niezmiernie przykro, że w tej chwili ta linia nie funkcjonuje. Ja wiem, że tam może za dużo ludzi nie jeździ, ale wszyscy zdajemy sobie sprawę, że tam jakość dróg i ilość tych dróg jest taka, że normalny, regularny transport autobusowy nie jest najlepszym rozwiązaniem, bo czasowo ci ludzie, chcąc pojechać tą samą trasę pociągiem, jadą powiedzmy 15 minut czy 20, natomiast autobusem czasami godzinę i dlatego oni bardzo liczą na to, że to połączenie zostanie przywrócone i ja liczę na to również, że być może zostaną na nowo podjęte rozmowy z samorządami, może żeby zaczęły współpracować i żeby w miarę możliwości to połączenie zostało przywrócone, a jeżeli nie, to jednak, żeby tym ludziom zabezpieczyć inny rodzaj transportu. Dziękuję.
Dziękuję i pan marszałek, proszę.
Pełna zgoda i ja myślę, że już czas teraz najwyższy, aby usiąść do normalnych rozmów z samorządowcami, kiedy już wiemy, czym dysponujemy. A jeszcze raz przypomnę, te zastępcze połączenia, które organizujemy do 1 kwietnia, wynikają przede wszystkim z braków taborowych. I to z drugiej strony oferty, których nie mogliśmy przyjąć ze względu na koszty, bo o nich tutaj nie mówiliśmy w szczegółach, ale one naprawdę różnią się i mogły nas by bardzo mocno obciążyć, pogrążyć. Za to ja sądzę, że znajdziemy na pewno rozwiązanie dla tego połączenia 201, bo też się zgadzam, że nie jest to tak, że wszędzie musimy usiąść do tego. To nie jest tak, że ta sprawa już jest zamknięta. Uważam, że infrastruktura, która już istnieje, koda kolejowa, powinna być wykorzystywana. Będziemy szukać tańszych rozwiązań, ale mam nadzieję właśnie we współpracy z samorządami lokalnymi, które zainicjujemy właściwie jeszcze w tym roku po to, żeby jakieś ustalenia zapadły na początku roku, kiedy jeszcze mamy nowe budżety, a nie będziemy się przepychać jakimiś deklaracjami, które ostatecznie, wiemy jak się skończyły poprzednie próby nawiązania tej współpracy, że i tak zostaliśmy sami z problemem. Na pewno tutaj do tej kwestii wrócimy.
Dziękuję bardzo i pan radny Jacek Marzyński.
Dziękuję bardzo. Może tylko jeżeli chodzi o linię 201, ta linia 201 stanie się z pewnością linią bardzo ważną, ale wtedy, kiedy przejdzie gruntowną modernizację. Ta modernizacja się opóźnia. Z tego, co wiem, elektryfikacja tej linii i wybudowanie drugiej nitki nastąpi ze zwłoką pięcioletnią. A więc musimy się uzbroić w cierpliwość, bo wtedy, kiedy zostanie zmodernizowana, na pewno te połączenia nabiorą zupełnie innego znaczenia i dla regionu, i dla mieszkańców. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Przystępujemy zatem do głosowania uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, projekt zarządu województwa, druk nr 106/21. Kto z pań i panów radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Podaję wynik głosowania. 23 głosy za, 2 głosy wstrzymujące się, nie było głosów przeciwnych. Sejmik przyjął wyżej wymienioną uchwałę. Przed nami następny punkt porządku obrad, który przewiduje informacje o zgłoszonych interpelacjach i zapytaniach. Informuję, że do 21 listopada interpelację złożyła wiceprzewodnicząca sejmiku Agnieszka Kłopotek w sprawie połączenia kolejowego na linii Łódź-Toruń. Proszę bardzo. Jeżeli nie ma, dziękuję. Sejmik punkt rozpatrzył. Przystępujemy do realizacji następnego punktu porządku obrad dotyczącego interpelacji i zapytań radnych. Przypomnę, że interpelacje i zapytania po wypowiedzi należy złożyć w formie pisemnej. Czy ktoś z Państwa radnych chce przedstawić interpelację czy zapytanie? Proszę bardzo, pan radny Stanisław Pawlak.
Dziękuję bardzo. Pani przewodnicząca, pytanie do pana marszałka chciałbym złożyć odnośnie Rządowego Funduszu Polskiego Ładu, który przewiduje w pierwszej transzy ponad 23 miliardy złotych w kraju, a dla naszego województwa jest to 1,259 mln złotych. Moje pytanie rodzi się na tyle zapowiedzi odnośnie emisji pieniądza przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Kto będzie zwracał te pieniądze dla banku? Czy chyba nie beneficjenci, tak rozumiem? Czy to będzie zwracał budżet państwa? Pytanie jest tym bardziej zasadne, że myśmy się znaleźli, panie przewodniczący, jako województwo kujawsko-pomorskie w wydatkach na przebudowę dwóch dróg wojewódzkich, drogi 263 i 269. Bardzo się z tego wszyscy cieszymy, że te środki będą. Cieszą się też gminy i powiaty, które otrzymują przekaz w formie tych obwieszczeń takich tekturowych. Natomiast źródło finansowania jest znane. Nieznany dla mnie jest sposób rozliczenia tych środków finansowych. Po drugie, chciałbym prosić pana marszałka, ponieważ jednak pan skarbnik nie udzielił odpowiedzi. Powiedział o kredycie, że konsolidacja kredytu to przyjmuje z zadowoleniem. Natomiast pracując nad projektem budżetu na przyszły rok, nie wiem dlaczego po raz pierwszy zdarzyło się ten brak porównania albo do planów roku bieżącego, albo do wykonania za 9 miesięcy. Pan skarbnik się do tego nie odniósł. Prosiłbym jednak, panie marszałku, żeby na posiedzenia komisji taki materiał uzupełniający zarząd przedłożył. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Proszę pani wiceprzewodnicząca Agnieszka Kłopotek.
Pani przewodnicząca, panie marszałku, mam tutaj przed sobą interpelację. Właściwie ona też jest skierowana do pana wicemarszałka Zbigniewa Sosnowskiego. Odnosząc się do licznych próśb mieszkańców gminy Lubiewo oraz samorządowców z tego regionu, kieruję do pana interpelację w sprawie podjęcia działań mających na celu poprawę funkcjonowania skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 240 z drogą powiatową w centrum Bysławia, gmina Lubiewo. Temat poruszany od wielu lat, odbyło się wiele spotkań i rozmów w tej kwestii, ale do tej pory problem nie został rozwiązany. Jest to skrzyżowanie wyjątkowo niebezpieczne, codziennie tworzą się tam olbrzymie korki, a wyjeżdżający od strony Cekcyna mają ograniczoną widoczność i ogromnie trudno jest włączyć się do ruchu, nie mówiąc o pieszych, dla których przejście na drugą stronę jest czasami walką o życie. Zdaję sobie sprawę, że jest to zagadnienie ogromnie skomplikowane, ponieważ wybudowanie w tym miejscu ronda czy poszerzenie drogi raczej jest niemożliwe ze względów technicznych, a i właściciele nieruchomości położonej przy skrzyżowaniu nie są skłonni do rozmów i współpracy. W tej chwili najbardziej skutecznym i szybkim rozwiązaniem byłoby zamontowanie tzw. sygnalizacji inteligentnej, która pozwoliłaby na zwiększenie płynności przejazdu na skrzyżowaniu i jednocześnie zachowanie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. Na tym odcinku drogi kierowcy notorycznie przekraczają prędkość. Sama często korzystam z tego skrzyżowania i z własnego doświadczenia wiem, jak potrzebne jest rozwiązanie problemu w celu poprawy bezpieczeństwa na tym odcinku. Inteligentna sygnalizacja świetlna dla pieszych ma za zadanie między innymi pomiar prędkości zbliżającego się pojazdu, a w razie przekroczenia prędkości załączyć czerwone światło i zmusić samochód do zatrzymania się. Panie marszałku, biorąc pod uwagę kwestie bezpieczeństwa na drogach i poprawę jakości życia mieszkańców w naszych małych ojczyznach, bardzo proszę i apeluję o szybkie podjęcie działań zmierzających do rozwiązania tego jakże ważnego społecznego problemu. Chciałam jeszcze podkreślić, że niedaleko tego skrzyżowania mieści się OSP i bardzo często wyjeżdżający strażacy też mają problem, żeby włączyć się do ruchu i pojechać po prostu na wezwanie. Także bardzo proszę o zajęcie się tym tematem. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. I pan marszałek Tecobecki.
Ja już właściwie tylko chciałem poprosić pana marszałka, aby w sprawie tego skrzyżowania w Bysławiu dodał w przypadku tych wniosków pana Stanisława. No oczywiście na komisji zrobimy to porównanie, odniesienie do realizacji budżetu w tym roku. Nie wiem, czy jeszcze jakaś była sprawa już. Za dużo tych wrażeń dziś. A, no tu my na razie otrzymaliśmy taką pisemną informację, że zostały przyznane nam te środki. Czekamy na projekt umowy. No nie wiemy jeszcze, jak będzie ta dotacja. Normalnie tak mi się wydaje, no będą po prostu pieniądze nam przekazane w formie jakiejś dotacji, w subdonacji, tak, bo innej możliwości nie ma, a nic nie jest, nie wiem, żebyśmy musieli oddawać te pieniądze, chyba że jako podatnicy, no ale to wszyscy.
Dobrze, dziękuję bardzo. I pan wicemarszałek Zbigniew Sosnowski.
Szanowna pani przewodnicząca, szanowny panie marszałku, szanowne panie i panowie radni. Otóż problem, który poruszyła pani przewodnicząca Agnieszka, jest tam doskonale znany i podejmujemy konkretne działania. Otóż już w najbliższą środę, w tę środę, na posiedzeniu zarządu zostanie przedstawiony projekt uchwały, w którym wskażemy 21 miejsc niebezpiecznych, nad którymi trzeba podjąć skoordynowane prace celem wyeliminowania tych problemów. Na wstępie pani radna także prawnie oceniła sytuację, raczej przebudowa tej drogi w najbliższym okresie ze względów na czynnik społeczny jest niemożliwa. Natomiast rzeczywiście na tym etapie rozpatrujemy możliwość zamontowania świateł, które przynajmniej sprawią, że to skrzyżowanie będzie bezpieczne. Natomiast nie do końca rozwiąże to problemy, o których tutaj pani przewodnicząca mówiła podczas dzisiejszej sesji. Także w krótkim okresie czasu podjęte będą działania w tym zakresie.
Dziękuję bardzo. Przed nami kolejny punkt porządku obrad, który przewiduje wolne głosy i wnioski. Czy ktoś z państwa radnych chce w tym punkcie zabrać głos? Tak, proszę bardzo, panie marszałku.
Chciałbym państwa poinformować, pewnie może już wiedzą, że zmarł ojciec Oszańca, to taki nasz tutaj guru, jeśli chodzi o lata opozycyjne, przynajmniej, ale nie tylko w Toruniu, bo i Bydgoszczy. Jako jezuita organizował spotkania, no i w wieku 90 bodajże 3 lat dzisiaj zmarł. No, ciężko chorował, z taką postacią się żegnamy, ojciec Władysław Ołoszyn. Jako duszpasterz akademicki w takich trudnych czasach, stan wojenny, a i wcześniej, no, był mentorem, duszą takiego, no nas wszystkich, bo go znaliśmy. Przyciągał setki młodych ludzi, czy tysiące właściwie. No, spotkania, które organizował, miały pod względem światopoglądu zupełnie otwarty charakter. No, taka bardzo dobra postać, pozytywna. Taka pozytywna, przynajmniej na mnie, wywarła w moim kiedyś młodym wieku, w życiu, ogromny wpływ. Także z przykrością informuję, że go już nie ma. A chcę podziękować pani przewodniczącej, wszystkim państwu radnym, którzy dzisiaj podjęliście decyzję o podwyższeniu mojego wynagrodzenia. Wiem, że ona mogła być inna, bo ustawodawca przewidział pewien margines tych regulacji. Taka refleksja, jest to moja pierwsza podwyżka mojej pensji od 15 lat, realna, ponieważ w tym czasie moja pensja była co roku obniżana ze względu na ustawę kominową. Działało to tak, że im dłużej pracuję,
pracownik, co wynika z kodeksu pracy. Państwo jako pracodawca musieliście moje wynagrodzenie w tej podstawie obniżać, żeby można było wywiązać się ze wzrostu wynagrodzenia wynikającego pochodna od wysługi lat. No więc to taka paradoksalna sytuacja, że wszystko stało w miejscu, a podstawa malała. No też też chcę, nie wiem, bo to jest taki dzień, kiedy tyle się dzieje i 15 lat i funkcjonowania i akurat tak się złożyło, że też ta uchwała. Zaczynałem z pewną pensją, która wówczas była regulowana według mnożnika średniej krajowej. Dzisiejsza zmiana sprawia, że no jeszcze nie do końca wypełniliśmy ten zapis przed 15 lat. Tak mi dzisiaj powiedział ktoś, że wszystko rzeczywiście wzrosło ceny i zdrożało, i było waloryzowane i tak to wygląda. Za to chcę podziękować, bo też pracujemy, to moje obowiązki zawodowe. Wiem, że nie są to decyzje popularne. Dziennikarze oczywiście jutro będą prawdopodobnie jakoś to komentować. Do tego mają prawo, wręcz obowiązek. Też chcę przypomnieć Państwu wszystkim, że odbywa się ta zmiana nie w cieniu, ale właśnie na podstawie zmian, które są wynikiem ustaw, zmiany ustawy w tym zakresie. Ustawodawca przewidział zmiany wynagrodzeń wszystkich w Polsce osób pracujących w samorządach, w polityce. Także nie jesteśmy jedyni. Za to bardzo dziękuję, bo tak wypada. Wiem, że to są, jak już powiedziałem, niełatwe decyzje, ale tym bardziej chcę Państwu za to podziękować.
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, wyczerpaliśmy dzisiejszy porządek obrad. Dziękuję Paniom i Panom Radnym za obecność. Zamykam obrady 38. sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego 6. kadencji.